dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Jest ze mną Tomasz Marzec. Tomku, wspomniałeś na początku naszej rozmowy o motywie drewna w produkcji samochodów.
Historia motoryzacji to jest historia ciągłego przyspieszania, śpieszenia się i początki motoryzacji wyglądały tak, że przerabiano drewniane wozy zaprzęgowe, dodając im silnik motorowy. W późniejszych latach drewno było wykorzystywane do budowy karoserii ze względu na dostępność i cenę. Po wybuchu rewolucji przemysłowej dostępność stali na rynku spowodowała, że jej cena drastycznie spadła, więc zaczęto wypierać drewniane konstrukcje lżejszymi stalowymi. Aktualnie drewno w motoryzacji stosuje się w luksusowych autach. Są to gatunki egzotyczne, najczęściej o przepięknym rysunku drewna. Audi ostatnio wyszło z spotem reklamowym mówiącym o tym, żeby w aucie człowiek powinien się czuć jak w salonie. Reklamują właśnie wykończenia drewnem jesionowym i dębowym. Klasyczne auta, teraz takie z lat 60., 50., głównie produkowane w Stanach, w całości karoseria wykonana z drewna to jest Ford Sportsman, Chevrolet Fleetline i włoski Fiat 500, który ma wykonane drzwi z drewna. Aktualnie w drewno w postaci sklejek jest stosowane w autach dostawczych. Sklejki są o wysokiej wytrzymałości, wzbogacone, klejone drewno jest środkami wzmacniającymi odporność na wilgoć, na ścieranie, co przez swoje właściwości wagowe umożliwia montaż w autach i ułatwia transport i produkcję.
Samochód jak salon, mnie to przekonuje, ale od zawsze było wykorzystywane też jako opał, jako to, co daje człowiekowi ciepło. Jeśli przygotowujemy taki opał z drewna, powiedz Tomek, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby ono miało tą najwyższą wartość kaloryczną, czyli żeby było, dawało nam najwięcej ciepła z jak najmniejszego kawałka drewna?
Tutaj musi drewno spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinno zostać wścięte drzewo w okresie zimowym, dlatego że wtedy drzewa już nie pompują tak zwanych soków, żeby nie narażać siebie na przemrożenia, zmrożenia, co by je uszkodziło. Następnie drewno powinno być sezonowane minimum 2 lata. I tu jest wiele opinii na temat, w jakiej formie powinno być sezonowane. Jedne mówią o tym, żeby je łupać od razu, inni mówią, że nie. U mnie dziadek stosował metodę taką, że w balu drewno przelegiwało przez jeden sezon, następnie było cięte, przelegiwało w szczapach połupane drugi sezon. Duże znaczenie ma sposób sezonowania, czyli ułożenie szczap, miejsce, w którym są ułożone. O co chodzi? Chodzi o to, że musimy odparować wodę z drewna, która podczas procesu spalania będzie pobierać nam energię z tego drewna. Jeżeli będzie drewno zawilgotne, najpierw będziemy musieli je ogrzać, odparować wodę, a dopiero później ono się będzie spalać. Więc powinno się układać szczapy nie bezpośrednio na gruncie. Powinno być minimum 20 cm wyżej położone niż grunt. W miejscu przewiewnym i nasłonecznionym, ale jednocześnie zadaszonym. Świetnym rozwiązaniem są otwarte drewutnie, które mają dwuspadziste dachy, gdzie powinniśmy drewno układać w rzędach oddzielonych od siebie o około 20 cm. Chodzi o cyrkulację powietrza, ponieważ powietrze zabiera tą wilgoć, która odparowuje i gwarantuje szybsze schnięcie. Wtedy te 2 sezony mogą wystarczyć na przygotowanie dobrego opału. Wilgotność drewna powinna wynosić do 20%, jeżeli chcemy uzyskać właśnie taki kawałek, z którego stosunkowo małego będziemy mieli dużo ognia, a do tego powinniśmy szukać opału z gatunków twardych, czyli właśnie tego dębu, tego grabu, buka, dlatego że one mają przez dużą gęstość wyższe właściwości kaloryczne. Chodzi o to, że podczas spalania oddają nam więcej energii i dłużej się palą.
Ja znalazłam jeszcze taką ciekawostkę w książce Larsa Mittinga Porąb i spalt. Wszystko, co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie. Znalazłam fragment, który opowiada nam o tym, że już w XIX wieku w Ameryce poznawano dobrego gospodarza po tym, jak układa stos drewna. I nawet był taki taki poradnik zrobiony dla panien na wydaniu. Czy to będzie właściwy mąż po tym, jak układa stos? Ja przeczytam tylko kilka, bo tego jest naprawdę sporo, ale na przykład stos prosty i solidny, mężczyzna prosty i solidny. Stos niski, mężczyzna ostrożny, być może nieśmiały albo słaby. Dużo drewna, zapobiegliwy, godny zaufania. Mało drewna, żyje z dnia na dzień. Czyli konkret, jest jeszcze najlepsze, brak stosu, brak męża. Bardzo dobra książka, polecam serdecznie, jak właśnie przygotować do zimy drewno i jakimi narzędziami w ogóle obrabiać to drewno. Bardzo ciekawa książka, czyta się jak dobrą beletrystykę. Porąb i spar, wszystko co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie. Tomek, ja jeszcze znalazłam taką ciekawostkę odnośnie najdłuższej deski na świecie. Wiesz, co to za deska?
Nie.
No to ja ci powiem. To jest deska, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa i ta deska, wyobraź sobie, pochodziła z naszych polskich Kaszub. Miała 36,83 metra, miała szerokość 87 centymetrów, ważyła ponad tonę i była wykonana z drewna daglezjowego, czyli tak potężną deskę zrobiono, wykonano kiedyś w Polsce. Ja podam jeszcze taki przykład z branży odzieżowej, ponieważ drewno jest wykorzystywane także do robienia materiałów, w których chodzimy, nawet nie wiemy o tym często, że mamy na sobie coś z drewna. Taka popularna wiskoza, którą bardzo lubimy, bo jest delikatna, przewiewna, super materiał na lato, wiskoza powstała właśnie jako substytut jedwabiu. W połowie XIX wieku pojawił się pewien problem z jedwabnikami. Jedwabniki przestały produkować jedwab i myślano, jak w ogóle zamienić ten materiał na coś innego. I najpierw w Szwajcarii, potem już w Anglii wymyślono taki materiał, który jest robiony z celulozy i potem jest traktowany chemią, czyli ługami różnymi i z tego powstaje właśnie wiskoza. Wiskoza, która jest wykorzystywana do współczesnych czasów. Jest dobrym materiałem. Niektórzy uważają, że to jest materiał sztuczny, inni, że to jest materiał naturalny. Ona jest taka na pograniczu właśnie. Takim następnym ciekawym materiałem jest tencel, który jest coraz częściej stosowany w branży odzieżowej. On jest także wykonywany z celulozy. To jest celuloza świerka, sosny, buka, czasami też eukaliptusa, co jest mniej zrównoważone, ale stosuje się do produkcji tencelu troszkę mniej chemii, jest troszkę bardziej naturalny i coraz bardziej wchodzi w przemysł odzieżowy. To taka ciekawostka jeszcze związana z drewna, co można z niego zrobić.
Z ciekawostek jeszcze mogę dodać, że aktualnie naukowcy w Uniwersytecie w Maryland opracowali metodę utwardzania drewna. Poprzez kąpiele chemiczne usuwają część ligniny z kawałka drewna, następnie prasują drewno, poddając je jednocześnie wyższej temperaturze i tworzą z tego na tyle twardy materiał, z którego produkują gwoździe i noże. Kolejną ciekawostką, na jaką ostatnio trafiłem, jest na naszej ziemi polskiej w Beskidach. A propos archeologii, odnaleziono zapiski mówiące o budowie domów z drewna opałowego. Jest to odrębna w ogóle dziedzina budowy z drewna, polegająca na tym, że polana układano naprzemiennie jak cegły, łączono zaprawą wapienno-glinianą bądź samowapienną i w ten sposób budowano budynki. Budowano je ze względów ekonomicznych, bo to był jeden z najtańszych sposobów budowy. Że zastosowań drewna jest tysiące w moim odczuciu, bo i wykorzystujemy garbniki z gatunków twardych właśnie do garbowań skór, do produkcji kosmetyków, szaleństwo.
Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo się dowiedziałam podczas tej rozmowy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Ale żeby sprawdzić wiedzę naszych słuchaczy, czy słuchali nas, zadamy im zagadkę.
Ile szacunkowo jest sposobów na wykorzystanie drewna jako materiału?
Dziękuję pięknie. Barbara Rymaszewska, Nadleśnictwo Świeradów. Do usłyszenia.
Dla lasu, dla ludzi. Na program zaprosili Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.